Wysłuchajmy teraz słów Pisma Świętego, które przeznaczone są do rozważania w dniu dzisiejszym, w pierwszą niedzielę po Epifanii, a które zapisane są w Ewangelii według Świętego Mateusza w rozdziale 4 od 12 do 17 wiersza. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, wycofał się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zabulona i Neftalego, aby się wypełniło to, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Módlmy się. Święty, trzykroć święty Boże wiekuisty, słowo Twoje, słowo objawienia Twego prawdą jest, lecz serce moje obałamucone niedowiarstwem, leniwe i twarde, nie umie przyjąć słowa tego. Zmiłuj się więc nade mną, Chryste Panie, i serce moje ciężarem grzechu przygniecione podnieś do siebie, do nieba. Podnieś i wyzwól spęd grzechu i zmysłowości, Chryste Panie. Chryste, na prawicy Ojca, a jednak i na ziemi wszystką władzę mający, otwórz oczy duszy mojej, by przejrzały i spojrzały ku Tobie w niebie królujący. Zmiłuj się, zmiłuj, Panie, na niebie i ziemi i oświeć Duchem Twoim świętym. Amen. Zajmijmy miejsce. Drodzy bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, odczytany przed chwilą tekst biblijny, przeznaczony do rozważania w dzisiejszą niedzielę, pierwszą niedzielę po święcie Epifanii, jednym z ważniejszych świąt w Kościele chrześcijańskim, mówi o początku działalności Jezusa. Jeśli mamy otwarte Biblię, nie mamy, ale gdybyśmy mieli otwarte Biblię, to zapewne zauważylibyśmy, że fragment ten poprzedzony jest dłuższym opowiadaniem o kuszeniu Jezusa przez diabła na pustyni. Ten historyczny fakt, którego przebieg mocno nawiązuje do tradycji biblijnej, ma niezwykłe znaczenie i można z niego wyprowadzić wiele ważnych wniosków. Zachowania i słowa Jezusa wyraźnie wskazują, że misji Syna Bożego w żadnym wypadku nie można ograniczać i sprowadzać do spraw ziemskich, dotyczących czy to osobistych korzyści Zbawiciela, czy też ziemskiego dobra tych, których On przyszedł zbawić. Jezus nie pełni roli Syna Bożego i Mesjasza, ale Nim jest. Jego czyny są wyrazem Jego bóstwa i idą po linii odwiecznych, zbawczych planów Bożych. Moc Jezusa rozciąga się i na szatana, nie mówiąc już o Jego domniemanym królestwie. Jezus u progu swojej misji mesjańskiej zwyciężył szatana, opierając się na posłuszeństwie i oddaniu Ojcu, a nie na własnym autorytecie. Jezus, pełniąc wolę Ojca, oparł się potędze szatana. Wybitny polski biblista, ksiądz Marian Wolniewicz, zwraca uwagę, że Mateusz w relacji o kuszeniu Jezusa ukazuje posłannictwo Zbawiciela. Różni się ono w sposób zasadniczy od politycznego i narodowego mesjanizmu, o jakim mówiono powszechnie w ówczesnej Palestynie. Każda z pokus nawiązuje do jakiegoś elementu znanego judaistycznym wierzeniom mesjańskim. Według tych właśnie wierzeń Mesjasz miał zapewnić swojemu ludowi zupełnie wyjątkowy dobrobyt. Nawiązuje do tego pierwsza pokusa. Mesjasz miał też dokonywać niezwykłych znaków, między innymi zjawić się na dachu świątyni i stamtąd zstąpić na ziemię. Do tego szczegółu nawiązuje druga pokusa, którą ewangelista umieszcza albo na szczycie królewskiego krużganku Heroda, na południowej krawędzi dziedzińca Pogan, wznoszącej się nad Doliną Cedronu, albo też na górnej kamiennej belce zamykającej obramowanie drzwi świątynnych, która znajdowała się mniej więcej na wysokości 20 metrów nad placem otaczającym świątynię, albo też na narożniku świątyni utworzonym przez północny i wschodni krużganek. Mesjasz miał też, zgodnie z tymi poglądami wówczas obowiązującymi, wyzwolić lud spod władzy ciemiężców i wrogów i poddać ich pod panowanie narodu wybranego, dla którego zdobędzie władzę nad całym światem. Do tego szczegółu nawiązuje trzecia pokusa. Odparcie pokus wskazuje, że Jezus nie jest Mesjaszem narodowym ani politycznym, jak już powiedzieliśmy, ale Mesjaszem religijnym działającym na płaszczyźnie duchowej i moralnej. Patrząc na kuszenie Jezusa, warto zdać sobie sprawę z tego, że Zbawiciel pokazuje, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej. To, co mówi, może pomóc tym, którzy sami znajdują się w pokuszeniu. Jedyną i najwłaściwszą drogą prowadzącą do całkowitego zadowolenia jest nauczanie się pełnego polegania na Bogu. Ale trzeba też pamiętać o tym, że nie jest dobrze wystawiać Boga na próbę, by przekonać się, w jakim stopniu będzie nam pomagać. Nie można nazwać prawdziwą wiarą tego, co opiera się wyłącznie na znakach i cudach. Jeśli nie potrafimy wierzyć bez udziału nadzwyczajnych znaków, to w ogóle nie umiemy wierzyć. A to, co nazywamy wiarą, jest wtedy pełnym zwątpień poszukiwaniem dowodów. I do tego nie tam, gdzie by należało. Nie należy eksperymentować, gdy mamy do czynienia ze zbawczą mocą Boga. Trzeba raczej Bogu ufać na co dzień. Dlatego Jezus odrzucił metodę spełnienia swej misji przez wywoływanie sensacji. Wiedział bowiem, że ta metoda z góry skazana jest na niepowodzenie oraz że pogoń za sensacją oznacza jednocześnie nieufność do Boga. I jeszcze jedna ważna prawda, która wynika z opowieści o kuszeniu. Jezus był absolutnie przekonany o tym, że nie można pokonać zła przez pójście z nim na kompromis. Chrześcijańska wiara, prawdziwie chrześcijańska wiara, nie zna kompromisów. Chrześcijaństwo nie może zniżać się do poziomu świata, lecz musi świat podciągnąć do swego poziomu. Innego wyjścia po prostu nie ma. Tak więc Jezus podjął najwłaściwszą decyzję. Zdecydował, że nie będzie zdobywał sobie zwolenników przez przekupstwo, że nie przyjmie metody działania przez wywoływanie sensacji. Zdecydował, że nie będzie żadnego kompromisu co do poselstwa i co do wiary, jakiej oczekiwał. Jedynie krzyż mógł stać się najpewniejszym środkiem prowadzącym do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. Uwięzienie Jana Chrzciciela stało się przyczyną przeniesienia się Jezusa do Galilei. Nie zatrzymał się jednak w Nazarecie, swoim rodzinnym mieście, ale osiadł w Kafarnaum, które leżało nad jeziorem Genezaret na pograniczu terenów przyznanych pokoleniom Zabulona i Naftalego. W czasach Chrystusa było to jedno z zacniejszych miejsc miast Palestyny. Miało synagogę. Na ruinach istniejącej wówczas synagogi na przełomie II i III wieku wybudowano następną, której ruiny do dziś dnia można oglądać w tym mieście. W Kafarnaum była też komora celna, był port rybacki i znajdował się tam również garnizon rzymski dowodzony przez centuriona. Ten szczegół znamy z dalszej części Ewangelii Mateusza z rozdziału 8. Miasto leżało przy szlaku handlowym łączącym wschód z zachodem. Dzięki karawanom i transportom wojskowym, jakie podążały tą drogą, do miasta docierały najrozmaitsze nowości, czy to ze wschodu, z Babilonii, Asyrii, Mezopotamii, czy też z zachodu, z Egiptu, z Libii i z innych krajów. Było to więc znakomite miejsce nadające się na ośrodek propagowania nurtów kulturalnych, politycznych, gospodarczych czy religijnych. Mieszkańcy, jak wynika z dawnych przekazów, wyróżniali się sceptycyzmem i tolerancją wobec różnych religii, obrządków, obyczajów i zwyczajów, z którymi się stykali. Zresztą za chwilę powiemy sobie o Kafarnaum więcej. Wybór tego miasta przywodzi Mateuszowi na myśl teksty z księgi proroka Izajasza. Teksty, które mówią o przyjściu Mesjasza do tych właśnie okolic zamieszkałych w znacznym stopniu przez ludność pogańską. Ewangelista dostrzega w tym fakcie charakterystyczny rys Jezusowego posłannictwa. Uniwersalizm powołujący do wiary i zbawienia nie tylko naród wybrany, ale także wszystkie inne narody. Zwrócenie uwagi na te właśnie inne narody. Wbrew opinii niektórych biblistów, Jezus nie uciekał do Galilei. Zarówno bowiem nadjordańskie tereny Perei, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel, jak i Galilea podlegały temu samemu władcy, a mianowicie tetrarsze Herodowi Antypasowi. Żył on w latach od 4 roku przed Chrystusem do 39 po Chrystusie. Ciekawe, że Mateusz, mówiąc o uwięzieniu Jana, posłużył się terminem został wydany, który pojawi się później w zapowiedziach męki Jezusowej. Ewangelia zwraca uwagę na to, co łączyło w planach Bożych oba te posłannictwa, to znaczy posłannictwo Jana i posłannictwo Jezusa, a mianowicie cierpienie i ofiarę z życia. Jezus, rzeczywisty Mesjasz, rozpoczyna swą publiczną działalność w momencie, kiedy Bóg nakazał w cierpieniu odejść jego poprzednikowi. Galileja, do której udał się Jezus, była regionem Palestyny wysuniętym najbardziej na północ. Rozciągała się od rzeki Litany na północy i sięgała aż do równiny Esdrelon na południu. Na zachodzie nie osiągała wybrzeża Morza Śródziemnego, ponieważ pas przybrzeżny należał do Fenicjan. Na północnym wschodzie graniczyła z Syrią, a na wschodzie jej granicą były wody Jeziora Galilejskiego. Galilea nie była duża. Z północy na południe rozciągała się na przestrzeni mniej więcej 80 kilometrów i około 40 kilometrów ze wschodu na zachód. Chociaż tak niewielka, Galilea była jednak bardzo gęsto zaludniona, czemu trudno się dziwić, ponieważ był to najbardziej żyzny rejon Palestyny. W pewnym okresie rządcą tej prowincji był Józef Flawiusz, który tak pisał o tej ziemi. Jest ona bogata w żyzną glebę i pastwiska. Rodzi różnego rodzaju drzewa i swoją żyznością zachęca do zajmowania się rolnictwem nawet tych, którzy najmniej o tym myśleli. Wszędzie są ziemie uprawne, nie ma ani jednej cząstki leżącej odłogiem. I według informacji Flawiusza było tam 204 miejscowości, w tym miasta z ludnością liczącą ponad 15 tysięcy mieszkańców. Ciekawe też jest zdanie tego historyka o Galilejczykach. Zawsze lubili rzeczy nowe, z natury usposobieni do zmian, buntowniczy. I drugie takie zdanie. Galilejczykom nigdy nie zbywało odwagi. Tchórzostwo było im zawsze obce. Bardziej byli czuli na punkcie honoru niż zysku. Dałoby się więc powiedzieć, że te wrodzone cechy charakteru Galilejczyków sprawiały, że stanowili podatny grunt dla głoszonej wśród nich Ewangelii. Sama nazwa Galilea pochodziła od hebrajskiego słowa Galil, które oznacza koło. Pełna nazwa tego regionu brzmiała Galilea Pogan. A to dlatego, że zewsząd otoczona była przez Pogan. Na zachodzie sąsiadowała z Fenicjanami, na północy i na wschodzie z Syryjczykami. Nawet na południu przyległe terytorium było zamieszkałe przez Samarytan. Tak więc Galilea była jedyną częścią Palestyny, która stale stykała się z wpływami i ideami nieżydowskimi. Galilea była też bezustannie obiektem najazdów i podbojów. Pierwotnie, jak już powiedzieliśmy, przeznaczona była dla pokoleń Asera, Naftalego i Zabulona, gdy Izraelici po raz pierwszy zajęli ten kraj. Bliższe szczegóły, Księga Jozuego, rozdział 9. Pokoleniom tym nie udało się jednak nigdy wyplenić rodowitych Kanaanitów. Od początku ludność Galilei była więc ludnością mieszaną. Wielokrotnie najeżdżali ją Syryjczycy. W 8 wieku przed Chrystusem opanowali ją całkowicie Asyryjczycy, którzy większą część ludności przeznaczyli na wygnanie, na jej miejsce osiedlając cudzoziemców, przybyszów z zewnątrz. W okresie pomiędzy 8 a 2 wiekiem przed Chrystusem znajdowała się więc przeważnie w rękach pogan. Kiedy Żydzi pod wodzą Nehemiasza i Ezdrasza powrócili z wygnania, wielu Galilejczyków osiedliło się na południu, w Jerozolimie. W roku 164 przed Chrystusem Machabeusz wygnał z Galilei Syryjczyków, a w roku 104 przed Chrystusem Arystobul odbił Galileę dla narodu żydowskiego. I wracając po tych wszystkich informacjach do naszego tekstu. Mateusz w jednym zdaniu mówi o rozpoczęciu przez Jezusa jego działalności, realizacji jego poselstwa. Jest to krótkie stwierdzenie. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Tłumaczone przez kazać słowo brzmi w oryginale kerysein, co oznacza ogłoszenie królewskiej proklamacji przez herolda. Keryx to greckie słowo oznaczające herolda. Herolda królewskiego, człowieka przynoszącego poselstwo bezpośrednio od króla. W wypowiedziach herolda zawsze brzmi pewność. On oznajmia. On nie przychodzi po to, by mówić o tym, co może być lub co mogłoby być, ale mówi o tym, co będzie na pewno. Proklamuje coś, co jest absolutnie pewne. Za wypowiedzią herolda stoi autorytet tego, który go posłał. Jego poselstwo pochodzi od króla. Przez Jezusa przemawiał głos Boga. I poselstwo Jezusa zawierało pewien nakaz wynikający z nowej sytuacji. Upamiętajcie się, wołał. Odwróćcie się, porzućcie swoje drogi, a zwróćcie się ku Bogu. Podnieście oczy z ziemi ku niebu. Zmieńcie kierunek, przestańcie odchodzić od Boga, a zacznijcie się do Niego zbliżać. Zbliżało się i zbliża Królestwo Boże. W osobie Chrystusa wieczność wtargnęła w doczesność. W Jezusie Chrystusie znalazł się na ziemi Bóg. O ile w ustach Jana Chrzciciela wezwanie do upamiętania i nawrócenia się było zapowiedzią, o tyle w ustach Jezusa jest ono uroczystą proklamacją nowej rzeczywistości ze wszystkimi jej konsekwencjami. W Jezusie Chrystusie Królestwo Boże przyszło do ludzi, przyszło do nas. Słowa Jezusa są wezwaniem nie tylko dla Galilejczyków. Wzywają one również nas wszystkich, każdego z nas. Ocknijmy się więc, upamiętajmy się, wyrwijmy się z rzeczywistości, w której tkwimy i skierujmy nasze myśli i nasze serca ku Bogu, bo w Nim jest zwycięstwo. Amen. Módlmy się. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Twoje nie przeminą przecież. I dlatego ufni w Twoje przyrzeczenie, wołamy i prosimy, zmiłuj się, dopomóż, oświeć, daj inne serce i inne myśli, a w przyszłości bądź z nami, prowadź nas i nie opuść. W dniach, które nas czekają, nie wiemy, co nas spotka, ale wiemy, że nas nie opuścisz, bo wiemy i wierzymy, że jesteś Bogiem w Trójcy, Bogiem naszym, Bogiem zbawienia i łaski. W Twoją opiekę więc oddajemy się, Panie. Wysłuchaj nas i zmiłuj się nad nami. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem we wierze. Amen.